radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Mój dzisiejszy gość to badaczka działająca w obszarze chorób rzadkich u dzieci. Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie nefrologii, hipertensjologii i pediatrii, konsultantem wojewódzkim do spraw nefrologii dziecięcej, profesor doktor habilitowana Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini zespołu ekspertów Ministerstwa Zdrowia do spraw opracowania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, a od niedawna także pełnomocniczka rektora do spraw budowy Centrum Medycyny Pediatrycznej w Gdańsku. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Pani profesor, spotykamy się przed dzień takiej dużej konferencji, która się odbędzie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, a zatytułowana jest Zdrowie Dzieci. Ona ma odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących opieki medycznej nad dziećmi, ale też wskazać kierunki wdrożeń i zmian i reorganizacji, które należałoby przeprowadzić, żeby to leczenie sprawniej postępowało, żeby dostęp był lepszy, metody, możliwości terapeutyczne, żeby się poprawiały. Pani wystąpienie poświęcone jest chorobom rzadkim.
Tak.
Chciałam zapytać, może tak trochę na wyrost, bo to pewnie proces wieloletni, ale co trzeba zrobić, tak może już na dzisiaj nawet, żeby było lepiej, sprawniej można pomagać dzieciom z tymi schorzeniami?
Dzisiaj właściwie ta odpowiedź jest dosyć prosta, dlatego że należy wdrożyć plan chorób rzadkich. Plan chorób rzadkich został przyjęty już rok temu, w sierpniu 2021 roku. I tam zespół ekspertów, też miałam przyjemność współpracować z tym zespołem, pod kierownictwem profesor Chrzanowskiej, która jest genetykiem klinicznym w Centrum Zdrowia Dziecka, naprawdę opracował taki plan działania, co należy zrobić w latach 21-23, czyli przez najbliższe właściwie dwa, może trzy lata, żeby ruszyć sprawę chorób rzadkich w Polsce, bo my jesteśmy dosyć do tyłu w stosunku do innych krajów europejskich, ale w tym planie, może przez to, że czekaliśmy tak długo i widać było, co inne kraje robią, one uchwaliły swoje narodowe plany wcześniej i myśmy mogli trochę to skopiować, ale też bardzo wiele się zmieniło przez ostatnie 20 lat. Także wydaje mi się, że jeżeli pójdziemy tym tropem i pójdą te wcale nie takie duże pieniądze na ten realizację planu dla chorób rzadkich, to my zrobimy taki skok, że my w dużej mierze dogonimy, a w niektórych rzeczach może i przegonimy.
No właśnie, powiedzmy słuchaczom, co to takiego są choroby rzadkie, bo one często są wykrywane u dzieci, ale nie tylko, prawda? Bo czasami diagnoza przychodzi dopiero jak człowiek już jest dorosły. Są choroby, tak, które spadają, tak można powiedzieć, znienacka na rodzinę, kiedy nie wiadomo, co dziecku się dzieje,
jest,
tak?
To nazwa, która tak naprawdę opisuje zjawisko epidemiologiczne. Czyli, że jest to choroba, która występuje u mniej niż 5 osób na 100 tysięcy mieszkańców. I to nie ma znaczenia, czy to jest choroba głowy, serca, nogi, jakakolwiek choroba, tylko ona jest rzadka. Lekarze jej mogą nie znać, pacjenci nie słyszeli o niej, ale też lekarze nie słyszeli o niej. I wszyscy, którzy mają chorobę rzadką, okazuje się, borykają się z tymi samymi problemami. Czyli nie mogą uzyskać rozpoznania, tak? Nie ma badań diagnostycznych, bo żadne laboratorium nie chce pojedynczego badania robić, tak, raz na parę miesięcy. Firmy farmaceutyczne nie chcą wkładać pieniędzy w szukanie leków, dlatego że jest to kompletnie żaden rynek.
Będzie
tak?
Pięciu pacjentów będzie w Polsce zwrotu, na przykład, tak?
Tak. Czyli też nie ma badań naukowych. Lekarze nie są w stanie prowadzić też badań, bo nie można grupy zebrać, tak? Bo wszystko jest nastawione na choroby tak zwane częste, czyli nierzadkie. I gdzieś 20 lat temu, bo to był koniec zeszłego wieku, 1999, organizacje pacjenckie, bo to one były tą siłą, one sobie uświadomiły, że to jest dyskryminacja. Każdy ma prawo do leczenia, tak? I oni zaczęli walczyć, te organizacje pacjenckie, o to, żeby nie być dyskryminowanym w świecie systemów medycznych, które są zorganizowane dla chorób częstych, a nie dla tych chorób rzadkich. I przez te 20 lat zmusiły Komisję Europejską do wydania niesamowitych pieniędzy, żeby zupełnie inaczej zorganizować opiekę właśnie nad tą grupą chorych.
A Po jakich objawach rodzic może się zorientować, że to jest właśnie rzadka choroba, że no nie dlatego, że lekarz mówi, no nie wiem, co jest dziecku, tylko dlatego, że no może naprawdę nie wiedzieć, bo chciałam panią zapytać, ile pani rzadkich chorób widziała, ile ich w ogóle jest, ile pani leczyła?
Chorób rzadkich szacuje się, bo nikt tego nie wie, ile ich jest. Jest około 8 tysięcy.
Takich rozpoznań, że tak? Gdzieś tam takich, na świecie wystąpiła.
Że mają swoje rozpoznanie. Jest cała taka organizacja francuska, która od wielu lat próbuje uporządkować tą nomenklaturę tych 8 tysięcy chorób rzadkich i ona teraz obowiązuje. Wszyscy, którzy zajmują się chorobami rzadkimi, muszą klasyfikować te choroby według takich kodów ORFA. Ich jest 7 tysięcy, czy jeszcze 1000 jest do opracowania.
To pani profesor, to jest tak, że może na przykład być jeden człowiek na kuli ziemskiej, który na daną chorobę gdzieś tam chorował,
no
i jest
być
rozpoznany?
No to myślę, że to już przesada, to żeby przesada. To był jeden człowiek, bo by się go nie znalazło, ale zdarza się, że jest tam paręnaście osób, tak, czy 20, 30 z jedną chorobą.
Czy to są najczęściej choroby, które są uwarunkowane genetycznie? Czy to są jakieś uszkodzenia genów, które po prostu się stwierdza w pewnym momencie i ta choroba jest w jakiś sposób opisywana jako nowa choroba rzadka?
Mniej więcej 70-80% chorób rzadkich to są genetycznie uwarunkowane. Ale 20% to są choroby nabyte, czyli człowiek się rodzi zdrowy i łapie chorobę, która po prostu rzadko występuje. Także to mogą być choroby immunologiczne, tak? Też.
Mhm. A to powiedzmy w takim razie, to tak zaczęłam pytać o tych orientacji rodziców, że coś się dzieje.
Tak,
tak, jak właśnie pani ma takiego pacjenta, bo w końcu trafi, tak? Bo ktoś uzna, że to jest być może choroba rzadka i trzeba się skonsultować z specjalistą, który te choroby leczy, zna. To co ci rodzice tak naprawdę mówią, że po czym, jaka jest ich droga do specjalisty no, w tych chorobach właśnie rzadkich?
W chorobach rzadkich, a właściwie te organizacje pacjenckie wymyśliły taką nazwę Odysei diagnostycznej. I drogi pacjenta. I oni to opisują dla poszczególnych chorób i pokazują, że to może być 5 lat, 10 lat, 15 lat, zanim oni dostają tą etykietkę, jaka to jest choroba, która powoduje dolegliwości, albo u siebie, bo to są czasami osoby dorosłe, albo u swojego dziecka. Ale to nie dotyczy na szczęście wszystkich chorób, bo należy sobie uświadomić, że choroby, gdzie chodzimy do specjalisty, czy to nefrologa, czy do endokrynologa, czy nawet do kardiologa, bardzo często to są choroby rzadkie. Także wszystkie oddziały specjalistyczne w Polsce, czyli te uniwersyteckie, tak naprawdę zajmują się epidemiologicznie chorobami rzadkimi.
Te choroby, które dzisiaj łatwo rozpoznajemy, kiedyś też były rzadkie na przykład, bo nie wiedziano, nie było metod diagnostycznych badań i tak dalej z krwi, nie tak, chociażby tam fenylketonuria albo
tak,
jakieś tego
to, co
typu.
Się bardzo zmieniło, jest to, że jest ta diagnostyka ultrasonograficzna, tak, która wykrywa wady wrodzone, one też wiele z nich, to są rzadkie choroby, ale też są te testy screeningowe w kierunku właśnie rzadkich chorób, ale które mają takie konsekwencje, że jeżeli ich nie rozpoznamy wcześniej, nie leczymy, tak, to dochodzi na przykład do uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Tak? I te metody diagnostyczne, te screeningi takie, gdzie my czynnie szukamy, dziecko jest zdrowe kompletnie, ale czynnie szukamy całego szeregu chorób, prawie wszystkie to są rzadkie, to zmieniło bardzo los tych dzieci, które wcześniej miały objawy i wcześniej zostały uszkodzone, a mogły właściwie być zupełnie zdrowe.
Bo screeningu nie było, teraz
bo
jest
nie
na
było
przykład SMA na przykład,
tak? Tak jest. Natomiast choroby, które dają objawy kliniczne, no to ten pacjent wcześniej czy później trafi do lekarza. Lekarz nie będzie w stanie rozpoznać tej choroby.
Do żadnej
choroby,
takiej normalnej, tak? Tradycyjnej choroby nie pasuje, tak?
Nie pasuje. No to w zależności jakiego narządu czy układu to dotyczy, to wyśle do specjalisty. Specjalista albo rozpozna, ale niekoniecznie, bo jest za dużo tych chorób. Naszych chorób nerek rzadkich jest jakieś 200 czy 300. Badania diagnostyczne tak naprawdę nie są te kosztowne, nie są refundowane w Polsce. Tu jesteśmy do tyłu, ale w tym planie chorób rzadkich mają być refundowane, więc to zrobimy znowu taki będzie wielki postęp. Skok. Tak? I część tych chorób można rozpoznać wyłącznie na zasadzie badania genetycznego, a tak to po prostu się wrzuca do jednego worka, tak? I daje się jakąś wstępną etykietkę, ale naprawdę nie rozpoznanie choroby.
Jeśli chodzi, bo pani jest też wojewódzkim konsultantem do spraw nefrologii w dziedzinie nefrologii dziecięcej. Nefrologów dziecięcych mamy odpowiednią liczbę, żeby rzeczywiście szybko dostać się na konsultację i rozumiem, że taki nefrolog dziecięcy no, jest uczulony na to, żeby sprawdzać, czy to nie jest jakaś rzadka choroba i dalej kierować do takiego ośrodka, jak w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
Znaczy myślę, że jest wiele organizacyjnych, nie wiem jak to nazwać, bo to nie błędów, tylko niedociągnięć, o tak bym nazwała. Jest wiele organizacyjnych niedociągnięć w systemie opieki w Polsce, które powodują, że nawet jeżeli te możliwości są, to one nie są wykorzystane, bo to jest niewłaściwie zorganizowane. I myślę, że większość chyba specjalności by się zgodziła ze mną, a na pewno pediatryczne, że gdzieś zniknął, bo ja już dosyć długo pracuję, zniknął kontakt lekarzy podstawowych oraz lekarzy w szpitalach odległych, pediatrycznych, zwykłych, ze specjalistami. Kiedyś on był znacznie bliższy, a dzisiaj te możliwości komunikacyjne są ogromne, ale jednak szpitale działają jako oddzielne byty, bym powiedziała, finansowe, a nie medyczne. I to chyba tak hamuje ten kontakt. I to powoduje, że jest duży napór na poradnie specjalistyczne po konsultacje. Także są bardzo długie kolejki. Ja mam 12 specjalistów w klinice i absolutnie kryteria światowe, bo powiedziała, że to jest, możemy znacznie więcej pacjentów przyjąć i obsłużyć. Tak? A kolejka no, do poradni to czasami 9 miesięcy, rok, tak? Czasami dłużej dla kogoś, jeżeli jeszcze nie
wie. To musi być
wie.
Koszmar dla rodziców,
no,
którzy
koszmar dla rodziców.
Muszą czekać.
Dla nas też koszmar. Dużo jest pacjentów kierowanych, którzy nie potrzebują opieki specjalistycznej, a my mamy rozpoznanie ICD-10 tak, na skierowaniu, więc staramy się jakiś robić tam przesiew. Ale poradnia specjalistyczna niestety jest wykorzystywana też do tego, żeby robić badania specjalistyczne.
A w tych chorobach rzadkich, pani profesor, ta diagnoza, ta droga do diagnozy, ta odyseja latami może trwać.
Potrafi
latami. Można nigdy nie postawić diagnozy?
No można nie postawić diagnozy, dlatego że te duże statystyki mówią, że jakiś połowa rozpoznań choroby rzadkiej to jest w wieku dziecięcym, czyli połowa dorosłych, połowa dzieci. Ale wśród tych dzieci to 30% czy do 30% umiera przed ukończeniem 5 roku życia. Tak? To są te bardzo ciężkie choroby. Tak? I myślę, że wiele z tych zgonów jest bez postawienia właściwego rozpoznania, jeżeli to są zgony wczesne. Tak? Oni nie zdążą mieć tego rozpoznania. Dopiero jak jest drugie dziecko chore, tak? Czy trzecie dziecko chore, to wtedy no, już jakiś wzorzec zaczyna być widoczny, prawda?
Skąd lekarz czerpie wiedzę na temat tych rzadkich schorzeń? Skoro mówiła pani, że ich jest 8 tysięcy, no to właściwie można powiedzieć, no cała masa to chyba jest nie do opanowania, tak sobie myślę, terapeutycznie, żeby później, no bez jakiegoś takiego wsparcia merytorycznego skądś, wiedzieć, jak postępować w danej chorobie, kiedy pacjent z danym problemem może się pojawić raz w życiu lekarza, albo w ogóle nawet nie pojawić.
Pozornie dzisiaj jest łatwiej niż dawniej, dlatego że jest dostęp do internetu. Tak?
Czyli jakieś rejestry macie, tak? Gdzie się tych pacjentów opisuje i można skorzystać z takiej wiedzy kolegów, nie wiem, gdzieś ze świata?
Tak, znaczy to działa w ten sposób, że jakiś dostęp do opisów dobrych czy złych, tych chorób jest, między innymi w orfanecie tej organizacji francuskiej, która koduje te choroby, tam jest krótki opis każdej choroby rzadkiej i on jest weryfikowany. Ale tak naprawdę to, co pani mówi o rejestrach, czyli takich realnych, bardzo konkretnych danych o pacjentach, to jest dopiero początek, bo to jest po 20 latach prac Komisji Europejskiej i różnych krajów i tych organizacji pacjenckich powstały tak zwane europejskie ośrodki referencyjne, czyli szpitale, które ze instytuty, oddziały najczęściej uniwersyteckie, które wykonują też badania naukowe, które przeszły konkurs, tak, bo trzeba było się zakwalifikować na taki ośrodek referencyjny i one grupują teraz doświadczenie z całej Europy i wśród no, bardzo różnorodnych działań podczas tego swojego krótkiego wystąpienia 15-minutowego jutro. O tym staram się bardzo skrótowo opowiedzieć, jak to wygląda, bo należymy też do takiego europejskiego ośrodka referencyjnego. Jedną z działalności jest powstanie rejestrów. Tak? I rejestr to jest ogromna praca dla lekarzy, ale rejestr,
no to są jakie dane pacjentów?
Rejestr polega na tym, że one są anonimowe oczywiście. Jest formularz opracowany przez najlepszych prawników unijnych zgody, mimo że wiele krajów nie wymaga tej zgody, bo to są w końcu badania wykonywane w szpitalu za pieniądze publiczne i te dane są anonimowe, ale większość ośrodków bierze zgodę pacjentów na wpisywanie tych danych i wpisuje się dane dotyczące przebiegu choroby tego pacjenta.
Czyli na przykład też, nie wiem, zdjęcia jakieś rentgenowskie, czy badania,
tak,
jakieś rezonansu,
tak,
żeby można było obejrzeć,
moje,
tak?
Moje dostęp. To zależy, co jest potrzebne, tak, dla danej choroby, bo niektóre rzeczy nie są zupełnie potrzebne. I te rzeczy są wpisywane i one są nie tylko służą do temu, żeby określić epidemiologię chorób, bo one są nieznane, tak?
Tak.
Dlatego, że to, co pani mówiłam, że te kody Orphanet dopiero pokazują te choroby. W ICD-10 i ICD-11 one są totalnie ślepe na te choroby, tak? Także nikt nie zna tej epidemiologii. Ale tam te historie naturalne dopiero będą dobrze opracowane.
Ale pani profesor, pani pracowała już właśnie w oparciu o ten rejestr. Jak to wygląda w praktyce, że loguje się pani do systemu, do tego wspólnego, do tej sieci referencyjnej placówek leczących choroby rzadkie i wpisuje pani jakieś dane, które znalazła pani u swojego pacjenta, na przykład jakieś objawy i tam wtedy wyskakuje,
jak to wygląda. Inaczej działa. Rejestry są narzędziem dla ośrodków, które są w ośrodkach referencyjnych. Czyli jeżeli się jest w ośrodku referencyjnym, trzeba spełnić cały szereg kryteriów. To jest konkurs, dwa razy dotychczas był tylko ogłoszony w Unii Europejskiej. I to jest jakieś 200 chyba ośrodków zajmujących się różnymi chorobami, tak? Z mojej dziedziny to myśmy byli jedynym w tym pierwszym konkursie, a teraz rok temu dołączył Kraków i Łódź, tak?
Czyli są w Polsce
są tylko trzy z mojej dziedziny. Są trzy ośrodki nefrologiczne uznane za ośrodki referencyjne, które w tej sieci są. I naszym obowiązkiem jest wypełniać dane naszych pacjentów do tego rejestru. Tak?
Ale jak pani szuka wiedzy na przykład, że trafi
Ale jak
się,
szukam wiedzy, to jest zupełnie co innego.
Inaczej.
To jest kompletnie inna bajka. Mm-hmm.
Czy to nie służy temu, żeby szukać po objawach, co temu człowiekowi
Absolutnie
jest?
Absolutnie nie. To tylko służy tylko, żeby utrzymać standard, tak, bo tam się oznacza takie na przykład wartości brzegowe, które pacjent powinien spełnić i oni co pół roku nas oceniają, czy my wystarczająco dobrze i my na tle innych ośrodków widzimy, czy my spełniamy standard.
Czyli to jest
czy nie,
to, co pani profesor mówiła na początku, że żeby robić badania naukowe, trzeba zebrać grupę.
Tak.
Grupę pacjentów. I to
tak
w ten
jest.
Sposób zbieracie wspólną europejską grupę do ewentualnych badań szukania leków. I
Absolutnie
tu nauka będzie pomocna.
Bardzo dobrze pani to zrozumiała, bo firmy, które chcą prowadzić badania nad nowymi lekami, tak, też nie mają dostępu do tych pacjentów. A tutaj oni nagle im się ujawniają, tak, i oni wiedzą, gdzie się zgłosić. I rzeczywiście ten ruch na tym rynku chorób rzadkich się bardzo ożywił w ostatnich latach.
Profesor doktor habilitowana Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Do rozmowy wracamy, proszę państwa, za kilka minut. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja poświęcona pracy naukowców z Pomorza. Dzisiejszy mój gość to profesor doktor habilitowana Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini zespołu ekspertów Ministerstwa Zdrowia do spraw Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Pani profesor, jakie znaczenie ma taka wczesna, właściwa diagnoza choroby rzadkiej? To przesądza o wszystkim, właściwie o życiu tego pacjenta?
Czasami przesądza o życiu, czasami przesądza o zdrowiu, a czasami przesądza o tym, że to dziecko nie jest katowane niepotrzebnym leczeniem, które będzie nieskuteczne. Także to postawienie tego rozpoznania, czy tej etykietki tej choroby jest niezwykle ważne. A w przypadku chorób rzadkich to często wymaga badań genetycznych.
Wspominała Pani w poprzedniej części, że utrudniony jest dostęp do badań, że Wy jako lekarze czasami jesteście bezradni, bo nikt tych pacjentów nie chce wykonać badań diagnostycznych, bo nie ma, nie wiem, odczynników. Właśnie o co tu chodzi? Dlaczego nie można ich badać? Nie ma odczynników, nie wiadomo czego szukać?
To jest złożony problem. Problem, który jest jednym z pierwszych postawionych właśnie w tym Narodowym Planie Chorób Rzadkich, więc ja jestem pełna nadziei, że będzie rozwiązany w przeciągu najbliższego roku czy dwóch lat. I problem ten związany jest z tym, że badania genetyczne są bardzo drogie, tak? Czyli jedno badanie kosztuje 4000 zł, 6000 zł, czasami więcej jeszcze.
Stąd my jako społeczeństwo czasami widzimy zrzutki różnego rodzaju, bo trzeba jechać za granicę, zrobić te badania na przykład, tak? W rzadkich chorobach nie można wszystkim pomóc w Polsce i ludzie gdzieś tam wędrują po świecie.
Są trzy rzeczy. Jedna jest, że te badania są kosztowne. Część tych badań można zrobić w Polsce, ale badania są wykonywane bez interpretacji, ponieważ w chorobach rzadkich to nie wystarczy, w każdej chorobie nie wystarczy mieć jedno badanie, tak? Trzeba umieć je zinterpretować. I sam wynik nie zawsze daje lekarzowi możliwość interpretacji. Może lekarz specjalista nie zrozumieć w ogóle tego wyniku, a on jest wykonany prawidłowo technicznie. Między innymi nie znamy zupełnie tła genetycznego naszej populacji, a to, co mamy w piśmiennictwie, czyli dostęp do źródeł, z których korzystamy, jest opracowane na podstawie populacji często Europy Zachodniej, Ameryki, tych bogatych krajów, które troszeczkę nas wyprzedziły pod tym względem.
Co to oznacza że my nie zgadzamy się genetycznie z nimi i niekoniecznie...
No nie, tak troszeczkę się różnimy genetycznie i badania, które tutaj w ośrodku gdańskim naszym w Gumedzie prowadziliśmy, czy ja prowadziłam z koleżankami od wielu lat. Między innymi wśród tych badań, gdzie gromadziliśmy dzieci z chorobami nerek z całej Polski, bo jest tylko 12 tak naprawdę ośrodków nefrologii dziecięcej. Dobrze współpracujemy i umówiłyśmy się, że będziemy robili badania genetyczne w steroidoopornym zespole nerczycowym. To jest taka choroba, gdzie zespół nerczycowy jest chorobą dosyć częstą, ale dziecko dostaje steroidy, 10% nie odpowiada na te steroidy i nazywamy je wtedy zespół nerczycowy steroidooporny.
To zanim pójdziemy dalej, to proszę powiedzieć słuchaczom, rodzicom, jak się objawia taki zespół? To są obrzęki.
Obrzęki.
Tak?
Nagłe pojawienie się obrzęków.
Ale takie masywne, duże obrzęki, nie tam, że troszeczkę.
Wcześniej rodzice zauważają, to może być tylko na powiekach, tak? Często kierowani są do okulisty, bo myślą, że to jest alergia. A potem jak są uogólnione, no to każdy już je widzi, nawet rodzic widzi. Także one dosyć szybko trafiają do szpitala.
I przepraszam, u małych dzieci, niemowląt, czy starszych, kiedy to
najczęściej
się może
pojawić? Ta choroba występuje w wieku przedszkolnym i ewentualnie jeszcze pierwsze klasy szkoły podstawowej.
Czyli proszę Państwa, czujni jesteśmy wtedy na wszelkiego rodzaju tego objawy obrzęku twarzy, tak? Powiek.
Tak, obrzęki u dzieci to w pierwszej kolejności należy myśleć o chorobie nerek, także jak Państwo widzicie obrzęki swojego dziecka, proszę zrobić od razu badanie ogólne moczu. I z tym badaniem ogólnym moczu.
Dobrze, i to jest ten idiopatyczny zespół nerczycowy, czyli te masywne obrzęki i nie poddające się leczeniu takiemu standardowemu, tak?
Tak, jeżeli one się nie poddają prostemu leczeniu, które znamy od lat 60. zeszłego wieku, Czyli podajemy steroidy i wszystko mija. Białkomocz znika, obrzęki znikają. To mówimy, że to jest zespół nerczycowy steroidooporny. A jak jest steroidooporny, to dajemy bardzo intensywne leczenie immunosupresyjne. Jest cała gama tych leków, bo wiemy, że jeżeli pacjent nie zareaguje na leczenie, to w ciągu 2-3 lat rozpocznie dializoterapię, straci kompletnie swoje własne nerki. Bardzo złe rokowanie.
Bardzo złe rokowanie, proszę Państwa, i warto właśnie nie czekać, tak? Tylko z tymi obrzękami u dziecka natychmiast trzeba działać.
Nie wiedzieliśmy, dopiero paręnaście lat temu zorientowaliśmy się, że część tych dzieci wcale nie ma choroby immunologicznej, która będzie reagowała na te ciężkie leczenie immunosupresyjne, bo jakieś 20-30% zareaguje na to leczenie. Jeszcze plazmaferezę, tak bardzo agresywne leczenie wykonywaliśmy ze względu na to ryzyko tego złego rokowania. A okazuje się, że 25%, może nawet 30% tych dzieci ma chorobę genetyczną, mimo że ona się wcale nie ujawnia od urodzenia, bo takie wrodzone zespoły nerczycowe od razu po urodzeniu,
to od razu
widzieliśmy,
widać, tak.
To było łatwe rozpoznanie. Ale jak ktoś ma lat 5, 7, 10, tak, to też nie myśleliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że to jest genetycznie uwarunkowane. I takie badania robiliśmy przez wiele lat dla całej Polski. Najnowszymi metodami je finansowaliśmy właśnie nie z funduszy, Narodowego Funduszu, tylko z badań naukowych, ale dzięki temu zebraliśmy materiał dotyczący całej Polski i mamy tą mapę genetyczną Polski. Tutaj na Kaszubach na przykład wykryliśmy mutację, która w zasadzie jest tylko charakterystyczna dla tego naszego regionu. Czyli efekt założyciela tutaj na Kaszubach i rozprzestrzenił się. I tutaj w Gdańsku, jak mamy dziecko ze steroidoopornym zespołem nerczycowym, od razu idziemy, szukamy tej mutacji, która
szukacie
jest.
Państwo tego genu wadliwego. Tak, tak. A czy to jest, rozumiem, że jeśli to jest mutacja genetyczna, no to wyleczyć się jej chyba za bardzo nie da. Trzeba pacjenta prowadzić przez całe życie, tak?
Tak.
Bo on jest zagrożony dializoterapią.
Tak, ale leczy się objawowo, czyli zmniejszamy białkomocz. To nie jest tak, że zupełnie nie ma leczenia. Dosyć intensywnie prowadzimy leczenie objawowe,
no
i
tak,
wtedy odsunięty
trzeba,
jest
tak,
ten.
Tak, ale całe życie ten człowiek musi być leczony, bo gdyby przestał być leczony, to nerki mu po prostu wysiądą, krótko mówiąc.
One i tak zostaną zniszczone. Także to jest tylko kwestia czasu. Natomiast taką dobrą wiadomością dla tych pacjentów jest to, że jeżeli dostaną przeszczep nerki, to nie będzie nawrotu w nerce przeszczepionej. A ci, którzy mają zespół nerczycowy immunologiczny, tak? To ci mają nawrót w nerce przeszczepionej, także ich los jest znacznie poważniejszy.
No właśnie, a jeszcze w kręgu Pani zainteresowań są też inne choroby, między innymi zespół hemolityczno-mocznicowy oraz atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy. Na czym one polegają i czym się różnią właściwie? Co to są za choroby? To też są rzadkie choroby, prawda?
To jest choroba rzadka, ale choroba, którą akurat pediatrzy bardzo dobrze znają. Dlatego, że zespół hemolityczno-mocznicowy, który jest związany z infekcją bakteryjną, biegunką, taką krwotoczną, uchodzi za najczęstszą przyczynę ostrej niedomogi nerek u małych dzieci, takich do 3 lat.
Co się dzieje tak naprawdę? Powiedzmy słuchaczom, na co zwracać uwagę?
Ten typowy, bo powiem o tym, on dzisiaj się troszeczkę inaczej nazywa, ale to jest taka nazwa, która bardzo ładnie go opisuje, związany z biegunką. To jest choroba odzwierzęca tak naprawdę i ona rozwija się na terenach, gdzie mamy krowy i gdzie mamy cielaki. I drogą rąk, czy jest to choroba tak zwanych brudnych rąk, przenosimy bakterie, które nie szkodzi cielakom, ale bardzo szkodzi małym dzieciom. Jeżeli ma się niestety predyspozycję genetyczną, to nie będzie się miało tam troszeczkę biegunki, czy trochę biegunki krwistej, tylko rozwija się, bo ona wydziela toksynę, straszną toksynę. Ta bakteria, te szczepy bakterii, Escherichia coli, która się nazywa werotoksyną i ta werotoksyna niszczy po prostu w oczach, niszczy nerki. I te dzieci wymagają dializoterapii, część, dawniej to było 90% śmiertelności. Potem jak się nauczyliśmy dializować te dzieci, jakieś 10, nadal 15% śmiertelności bywa w tej chorobie.
Także czyli można powiedzieć, że to choroba. Jest głównie choroba, która no, może nie pojawić genetyczna. Się częściej u dzieci mieszkających na przykład na wsi, gdzie mają tak. dostęp do...
I też dzisiaj u tych, którzy stosują tak naprawdę zdrową żywność, czyli kupują produkty, które prosto ze
wsi. Prosto od krowy, tak?
Prosto,
tak
od krowy, prosto od krowy. Bo nawet WHO, czyli duża organizacja, która zajmuje się no, wszystkimi krajami świata, tak, to zaleca, żeby małym, ze względu na ten zespół, małym dzieciom nie dawać niepasteryzowanego mleka, ani przetworów mlecznych, ani nieprzygotowanego mięsa, bo to w mięsie też potrafią te cielaki czy krowy mieć tą bakterię. Czyli to trzeba przygotować do trzeciego roku życia, potem już nie trzeba być aż takim przesadnym. Ale też dzisiaj no, często jednak te ludzie używają naturalnego nawozu, tak? Tylko, czyli nawozu od krów. I wtedy to jest sałata czy truskawki, które nie są myte, nie są gotowane. Tak? I skażenie wody też to jest takie źródło tej infekcji.
Mm-hmm. A rozumiem, że tutaj dochodzi też do stworzenia się jakichś zakrzepów, tak? Mikrozakrzepów tak. w nerkach i to niszczy.
Tak, bo ta toksyna łączy się z komórkami śródbłonka drobnych naczyń. One ulegają martwicy i w tych drobnych naczyniach po prostu krew wykrzepia. Tak?
I jakie są objawy, które rodzic zauważy? I
no, to jest niemożliwe, żeby tego nie zauważyć. To jest tak ciężka choroba. Po biegunce,
czasami czyli zaczyna się
krwistej,
od biegunki, tak? Zaczyna się od biegunki.
Tak, akurat się zaczyna od biegunki najczęściej, ale czasami te objawy biegunki nie są takie bardzo nasilone, a czasami są dramatyczne z taką krwistą biegunką. Gdzieś po 4-5 dniach nagle dziecko robi się białe. Bo tam jest taka niedokrwistość hemolityczna, jego własne krwinki rozpadają się dosłownie w krążeniu. Także on z koloru takiego opalonego się robi białe jak ściana. Mhm. Słabe też, tak? Mocz tak. przestaje oddawać.
Czyli to już jest taki stan, że nawet nie do pediatry, tylko do szpitala od razu.
Każdy, tak, każdy, mhm. tak biegnie wtedy do lekarza.
Na koniec chciałam panią profesor jeszcze zapytać o te choroby rzadkie i działania Ministerstwa Zdrowia i ten komitet ekspertów, w którym pani działa. Jak teraz wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nasz kraj? Bo mówiła pani, że program został przyjęty. No i teraz co się będzie dalej działo? Czy my czekamy na jakieś zmiany legislacyjne, wprowadzanie jakichś standardów postępowania? Co powinno się zadziać?
Prace tego zespołu się już rozpoczęły. Plan został zatwierdzony, pieniądze obiecane. I zespół już rozpoczął pracę w podgrupach.
Takich organowych? Od nerek, od innych?
Nie, nie, absolutnie nie, 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 bo tam jest 6 obszarów działania. Jeden dotyczy właśnie tej diagnostyki kosztochłonnej. I to szefem całej grupy, czy całej tego zespołu ekspertów jest pani profesor Latos-Bieleńska z Poznania. I ona tworzy teraz te grupy do tych 6 jakby aktywności, którym się zajmuje ten plan na te najbliższe 3 lata.
Bo pani jest w tym zespole i pani profesor...
Ja jestem w rejestrach, w tym zespole w rejestrach.
Bo i to jeszcze jest... pani profesor Wierzba bodajże, tak? Od nas tutaj z Gdańskiego.
Tak, pani profesor Wierzba też z
też
Gdańska.
W
też, też jest tak w tej części dotyczącej diagnostyki genetycznej. Mhm. I pani profesor Lipska też, genetyk kliniczny.
Czyli na co my teraz czekamy, my pacjenci, żeby... Co my odczujemy i kiedy?
Czekamy na to, żebyśmy my konkretnie opracowali, jak to ma wyglądać. Powołali ośrodki eksperckie, bo jak ośrodki eksperckie będą powołane, to one będą wiedziały, jak działać. Ci, którzy są w europejskich ośrodkach eksperckich, mają fantastyczny wzór, nie muszą wyważać otwartych drzwi. I będziemy próbowali te same wzorce organizacyjne, bo o to głównie chodzi, wprowadzić w Polsce. Tak?
Czyli perspektywa dla pacjenta jest, że będzie szybciej, łatwiej, tak?
No, czy pierwsza, tak, absolutnie, że będzie szybciej, że przede wszystkim, że będzie łatwy dostęp do diagnostyki genetycznej i będzie wiadomo, jaka to ma być diagnostyka. Tak? a nie, że człowiek szuka, sam nie wie, nawet jak jest lekarzem, tak? A tam wszystko jest jakby, standardy są opracowane, także ja sądzę, że ten efekt powinien nastąpić bardzo szybko, jeżeli sprawnie będą te zespoły działały i oczywiście za tym pójdzie finansowanie, tak? Bo musi być finansowanie tych badań genetycznych.
Mówiła pani profesor, że w chorobach rzadkich nerek są dwa ośrodki w Polsce, takie referencyjne, które zajmują się...
Już teraz trzy.
Teraz już trzy, tak. Ale jeśli chodzi o inne choroby rzadkie, to ile, czy ludzie po prostu mają dostęp łatwy i będą mieli łatwy dostęp, bo więcej ośrodków zajmuje. Trudno sobie wyobrazić, że w takim państwie jak nasze, prawie 40-milionowym, były tylko trzy ośrodki, które zajmują się leczeniem chorób rzadkich. Będzie ich więcej.
Nie, no to są trzy ośrodki, które zajmują się rzadkie, znaczy, które są w sieci referencyjnej dla rzadkich chorób nerek. Natomiast dla innych schorzeń jest ich znacznie więcej. Nie pamiętam dokładnie, jaka jest liczba, bo były dwa konkursy i po tym drugim konkursie mi się wydaje, że teraz już jest parę dziesiąt tych ośrodków w Polsce. Powinno być ich więcej, ale jest ich parę dziesiąt. Natomiast na stronach internetowych ma się dostęp do tych ośrodków i te ośrodki są zobowiązane dać odpowiedź, są zobowiązane skonsultować, jeżeli pacjent sobie zażyczy, obojętnie, czy to jest pacjent z południa Polski, czy środka Polski, czy z własnego regionu, ale też ma możliwość konsultacji w ośrodku zagranicznym, bo my też mamy kłopoty czasami diagnostyczne i mamy dostęp do takiej platformy diagnostycznej, gdzie możemy wspomagać się konsultantami z innych krajów, którzy pomagają. Tak?
I to się dzieje.
To się dzieje, tak.
A w jakim kierunku pani zdaniem będzie zmierzać nauka? Bo tak jak już mówiłyśmy, zbierze się ta grupa, będą w rejestrach pacjenci określonej wadzie genetycznej czy chorobie, będzie można robić badania pewnie na tych grupach, żeby znaleźć jakiś lek, ale czy nauka dostarczy nam kiedyś takiej wiedzy, która pomoże każdemu człowiekowi z jakąkolwiek chorobą i czy to będzie na przykład szło w kierunku terapii naprawczych na poziomie genomu ludzkiego? Czy tu genetyka jest tą jakby kluczową dziedziną, która w chorobach rzadkich będzie dominowała?
Myślę, że tak, dlatego że jednak te 70-80% to są choroby genetyczne i te możliwości skokowo się pojawiają, tak? No, taka choroba jak SMA, prawda, która była chorobą straszną, a te dzieci, wydaje się, że one będą zdrowe. Tak? To jest szokujące nawet dla środowiska medycznego, że takie coś można osiągnąć. Nie będą to tylko na pewno leki genetyczne. W tym moim zespole hemolityczno-mocznicowym, bo mówiliśmy o tym typowym pobiegunce, ale są genetycznie uwarunkowane, atypowe zespoły hemolityczno-mocznicowe, to tam akurat w 2009 roku wymyślono przeciwciało, które działa. I to jest przeciwciało, które się podaje i hamuje natychmiast tego samego dnia dalszy postęp uszkodzenia nerek, czyli lek cud. Tak? Także tych możliwości naprawdę są i coraz jest ich więcej, także ja jestem optymistką.
Bardzo dziękuję profesor doktor habilitowana Aleksandra Żurowska, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini zespołu ekspertów Ministerstwa Zdrowia do spraw Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, była moim i Państwa gościem. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia. Radiowo, naukowo.